Gościem poranka wnet jest pan Piotr Małecki, założyciel takiego miejsca, takiej przestrzeni, bo to nie jest tylko portal, ale taka przestrzeń do rozmowy o bezpieczeństwie, o zbrojeniach, czyli Defense 24. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana redaktora.
Zakończyliśmy rozmowę z profesorem Maciejem Szymanowskim od problematyki CPK jako takiego miejsca, które strategicznie jest Polsce potrzebne. Pan się zgadza z takim myśleniem, że ten centralny port komunikacyjny w systemie bezpieczeństwa Polski odgrywać miał znaczącą rolę?
Czy to będzie centralny port komunikacyjny, czy inne miejsce, gdzie będziemy w stanie w sposób skoordynowany i szybki zapewnić odpowiedni przerzut, odpowiedniej ilości wojska i sprzętu, jest Polsce potrzebne. Dzisiaj my takiego miejsca nie mamy. I to podkreślają w rozmowach, to nie jest tylko moje zdanie, ale to podkreślają też sojusznicy, głównie jak rozmawiamy z przedstawicielami na przykład Stanów Zjednoczonych. To oni zwracają na to uwagę. Znaczy mówią, my przyjdziemy wam z pomocą, tylko musicie mieć możliwość przyjęcia. To musimy pamiętać, że my jako Polska w razie ewentualnego konfliktu będziemy tak zwanym krajem, w którym będzie się musiało tutaj, będziemy zobowiązani przyjąć ogromnej ilości nie tylko ludzi, ale i sprzętu i całej logistyki.
Był taki wielki kongres zorganizowany przez Defense 24, przez pana na Stadionie Narodowym. 3000 gości, bardzo dużo Koreańczyków przyjechało. Czy o CPK też była mowa, bo Koreańczycy mieli zainwestować swoje pieniądze w CPK?
Były u nas dyskusje i panele poświęcone szeroko rozumianej logistyce. W tym oczywiście w kontekście była też mowa o centralnym porcie komunikacyjnym. Natomiast my się skupialiśmy szerzej na całym systemie logistyki, który jest często niedocenianą strukturą wzmacniania odporności całego państwa, bo to nie tylko sił zbrojnych, tak? Mówi się, że logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym. To jest niezwykle ważny komponent i wojna na Ukrainie pokazała, jak logistyka, jakie miejsce ma dzisiaj na współczesnym polu walki i budowania odporności państwa, bo mówimy o logistyce i militarnej, i logistyce wsparcia dla ludności cywilnej, dla sfery cywilnej państwa.
Już jesteśmy kilka miesięcy po zmianie warty na najważniejszych stanowiskach politycznych w Polsce. Co się by zmieniło? Co nowego wniosła koalicja rządzona przez Donalda Tuska do bezpieczeństwa Polski?
Wie pan, ja nie wiem, co wniosła z takiego super nowego. Na szczęście mamy w sprawach zasadniczych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, na szczęście tutaj mamy kontynuację. Mamy kontynuację procesów modernizacyjnych, zakupy dla sił zbrojnych są kontynuowane. To, co jest takiego nowego, no to jest szybka zapowiedź, czy była szybka zapowiedź, ciągle czekamy na projekt ustawy o ochronie ludności cywilnej, która jest niezwykle istotnym elementem, którego nam po prostu brakuje, ponieważ uchwalona ustawa o obronie ojczyzny formalnie zlikwidowała obronę cywilną i przez ponad rok od uchwalenia tej ustawy pod rządami jeszcze Prawa i Sprawiedliwości nie doczekaliśmy się nowych rozwiązań, które by zastąpiły. One nigdy nie ujrzały tak naprawdę, nie wyszły poza jakieś plany. Był projekt przygotowywany, ale nie wszedł na podobrady Sejmu. W tej chwili wiemy, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwają bardzo intensywne prace nad nowym pomysłem nowej koalicji na temat ustawy o ochronie ludności.
Czyli to nie była taka ustawa, która była w szufladach, kiedy nowa koalicja szła po władzę, tylko to jest po prostu tworzone w tej chwili w ministerstwie. Zastanawianie się, czy są jakieś rozwiązania, które są gotowe, czy gdyby pan z kolegami, którzy się na tym znają, usiadł, napisaliby panowie taką ustawę szybko, czy też ona jest tak skomplikowana, że trzeba wielu miesięcy?
Jest skomplikowana i trzeba przede wszystkim, żeby dobrze napisać taką ustawę, trzeba mieć dostęp do zasobów niejawnych, żeby wiedzieć, na ile realne my mamy dzisiaj możliwości, o których nie możemy mówić w przestrzeni publicznej, na ile w różnych aspektach jesteśmy w stanie zbudować i podnieść tu te kompetencje, gdzie dzisiaj jesteśmy no, najsłabsi w nich. To, co może być kluczowe dla systemu bezpieczeństwa.
A słabością jest co? Największą?
Na dzisiaj?
Tak.
Brak jakiegokolwiek systemu.
Brak systemu, ale ten system dotyczy czego? Dotyczy tego, jak ma się ludność cywilna zachowywać, gdzie są schrony, którędy wyjeżdżać, jakie są drogi ewakuacji, jak reagować na rozmaite sygnały, alarmy. To jest to?
To jest to, ale to jest też szerzej. Tu musimy mówić o różnego rodzaju ochronie ludności, zarówno fizycznej, ale też ludność, żeby budować odporność państwa, czy my w Defense 24 mówimy od lat, organizując przeróżnego rodzaju dyskusje, debaty, edukując też naszych niektórych decydentów. Żeby zbudować odporne państwo, musimy mieć przygotowane społeczeństwo. My dzisiaj tego społeczeństwa nie mamy kompletnie przygotowanego. Przez 30 lat wolnej Polski obrona cywilna, która trzeba przyznać w PRL-u była, istniała i niestety została, wszystko to co było, może niedoskonałe, ale było, zostało zlikwidowane. My ostatnie schrony, to, które wybudowaliśmy w wolnej Polsce, powstało ich kilka pod budynkami, no nie będę mówił gdzie, mniej więcej wiemy, natomiast masowo nie były budowane od 50 lat.
Bo prawo budowlane powinno przewidywać to, że jak ktoś buduje parking podziemny, to on powinien być jednocześnie przygotowany jako schron. Tego nie było. Tego nie robiliśmy.
Nie robiliśmy i nadal nie robimy. Myśmy się o to zwracali od lat. Polska jest wyjątkiem na mapie Europy, gdzie nie ma narzuconych norm związanych właśnie z tego typu zobowiązaniami wobec inwestorów. Przypomnę, żaden odcinek metra w Warszawie nie jest wybudowany w systemie schronu. Były takie plany, ale one do końca nie zostały nigdy spełnione przy fragmencie pierwszego odcinka. Przy drugim odcinku nikt nawet nie podchodził pod to. Jest w tej chwili planowanych mnóstwo inwestycji, tunel średnicowy, wszystko ma być przebudowywane. Z tego co wiemy, żaden z tych elementów nie jest planowany jako miejsce schronienia ludności. Nie mylić ze schronem. Miejsce schronienia ludności, które dawałoby szansę przeżycia przy odpowiednim zabezpieczeniu tego miejsca. Tak? Są specjalne. To nie podraża, żeby była jasność. Zdaniem specjalistów, tego typu inwestycje w nasze bezpieczeństwo, one nie podrażają drastycznie całości inwestycji. Mówimy tu o wzroście maksymalnie do około 5%. Przy dzisiejszych zyskach deweloperów, a niektórzy, ci, którzy są na giełdzie, no, podają zyski rzędu 40%, naprawdę jest przestrzeń do tego, żebyśmy budowali bezpiecznie.
Ktoś w Polsce musi być przecież bogaty, tak? Nie możemy wszyscy być biedni i zastanawiać się, co będzie jutro. Dobrze, że niektórzy deweloperzy są tacy bogaci. Strefa buforowa powstaje dzisiaj, już będzie ostatecznie powstanie wokół granicy z Białorusią. Właściwie nie ma co komentować, bo to coś, co powinno być.
Zdecydowanie tak. Cały program Tarcza Wschód, który został ogłoszony przez rząd, no my go oceniamy pozytywnie. Natomiast trzeba pamiętać, że to nie będzie, to też nas w 100% nie uchroni, tak jak słynny płot nas.
Ale Tarcza Wschód to jest to, co mamy wybudować wokół granicy, tak?
To jest w dużym skrócie mówiąc, dla mnie najistotniejszym tym elementem, który jest związany z tym programem, to jest przygotowanie inżynieryjne terenu przy granicy wschodniej Polski. To nie oznacza, że my będziemy tam budować jakąkolwiek linię Marzinota, którą można łatwo obejść i tylko wejdziemy w jakieś niepotrzebne koszty. To jest szersze przygotowanie terenu, ale też społeczeństwa i odpowiednich instytucji do tego, żeby taki teren móc na przykład w odpowiednim momencie zalać albo żeby on był podmokły. Być może trzeba nawet środki unijne wykorzystać do tego, do odbudowy tak naprawdę pewnych, nie wiem, terenów bagiennych, zalewowych, które tam były. Ja przypomnę Polesie słynne, bagniste. ja zachęcam tam do pojechania. To są piękne tereny. Niestety te bagna są już obecnie na bardzo ograniczonym terenie.
Tylko co zrobić?
To musi być wysiłek i program całego państwa. Jest tutaj możliwych bardzo dużo elementów do zastosowania. Wiadomo, że teren w obronie odgrywa ogromną rolę. My pewnych rzeczy nie przeskoczymy, no nie usypiemy sobie wysokich gór, prawda? Nie zrobimy tam pasma górskiego. Ale my nie mamy złego terenu do obrony. Nie na całym odcinku, oczywiście. Ale ten teren może się bronić sam i powinien w dużej mierze. Ja przypomnę taką sztandarową inwestycję, jedną ze sztandarowych inwestycji w PRL-u, kanał Wieprz-Krzna, który służył temu, żeby osuszyć właśnie między innymi bagna poleskie. On do dzisiaj funkcjonuje i on spełnia swoją rolę. To znaczy ten kanał jest, osuszył no, tysiące hektarów tam, prawda?
I należy co zrobić?
No należy przywrócić, w moim przekonaniu będzie problem społeczny, no bo część terenów jest zagospodarowana przez okolicznych rolników. Natomiast no, nie oszukujmy się, moim zdaniem trzeba.
Ale czy trzeba w XXI wieku bagno może ochronić przed inwazją rosyjską? To jest przecież...
Nie może ochronić, ale może spowolnić ruch. Może skanalizować ten ruch w odpowiednie miejsca, gdzie możemy być bardziej przygotowani do tego. Jest łatwiej wypłacić dla takiego kraju jak Polska, jest łatwiej wypłacić, nie wiem, odszkodowania, wykupić pewne grunty. Jeżeli patrzymy w perspektywie dziesiątek, a może setek lat na tą inwestycję, niż bronić się i cały czas żyć w wielkim strachu.
No tak, ale kiedyś były bagna, kiedyś było inaczej, ale Armia Czerwona czy Armia Carska tak czy owak wjeżdżała do Warszawy.
Tak, ale my dzisiaj jesteśmy w innej świadomości jako strona broniąca się. Mamy inną świadomość sytuacyjną, jesteśmy w NATO. Trudno jest bronić granicy o długości kilkuset kilometrów. Dużo łatwiej jest skupiać się i przewidywać kierunki potencjalnego wejścia. I przygotowywanie takiego terenu, to też nie oznacza, że to, jeszcze raz powtórzę, że to bagno czy duże kompleksy leśne, że one powstrzymają. Ale one utrudnią, z całą pewnością utrudnią ruch i manewr stronie atakującej, a ułatwią stronie broniącej.
Teraz dyskusja trwa na temat tego, że premier Donald Tusk chce mieć możliwość używania wojska w sprawach cywilnych, czyli wyprowadzania go na ulicę. Co to jest za myśl, co to jest za pomysł?
Nie szedłbym w tym kierunku, że wyprowadzanie wojska na ulicę, natomiast my mamy przepisy daleko niewystarczające od lat do użycia sił zbrojnych na terenie RP w czasie pokoju, bo o tym mówimy. Przez lata byliśmy, no, nasze siły zbrojne były nastawiane przez poszczególne ekipy rządzące i nasze dowództwa przeróżne do tego, że mamy być siłami ekspedycyjnymi. Znaczy, mało kto zakładał, że będzie potrzeba użycia broni palnej czy na terenie Polski, prawda? To nie jest problem, który wystąpił od 2 czy 3 lat. To jest problem, który my mamy od lat kilkudziesięciu tak naprawdę. Przypomnę chociażby słynne już przeloty dronów z Federacji Rosyjskiej czy z Białorusi na teren Polski, kiedy mieliśmy problem, żeby ich po prostu no, coś z nimi zrobić.
I te problemy, i o tych problemach w Poranku Wnet porozmawiałem z Piotrem Małeckim, założycielem Defense 24, z myślą o tym, że za mało czasu zarezerwowaliśmy na rozmowę, więc może kiedyś uda nam się wspólny dzień Radia Wnet i Defense 24 stworzyć i wtedy państwo dowiedzą się więcej o bezpieczeństwie.